Stany Zjednoczone zawetowały rezolucję wiodącą do uznania Palestyny za pełnoprawnego członka ONZ. Od lipca wzrosną ceny prądu. W skali roku będziemy musieli zapłacić prawie 200 zł więcej. W faktach także nowoczesny system, który ma poprawić bezpieczeństwo w górach. Stany Zjednoczone złożyły w Radzie Bezpieczeństwa weto pod projektem rezolucji, która zalecałaby Zgromadzeniu Ogólnemu przeprowadzenie głosowania z udziałem szerszej grupy członków ONZ w celu przyznania Palestynie statusu pełnoprawnego państwa członkowskiego. W trakcie głosowania w Radzie Bezpieczeństwa za rezolucją opowiedziało się 12 państw. Wielka Brytania i Szwajcaria wstrzymały się od głosu. Raport Komisji do spraw przyjmowania nowych członków wskazuje na to, że wśród członków nie było jednomyślności co do tego, czy wnioskodawca spełnia kryteria członkostwa zgodnie z artykułem 4 Karty Narodów Zjednoczonych. Weto USA zostało skrytykowane m.in. przez Chiny i Rosję. Przedstawicielstwo Autonomii Palestyńskiej określiło je jako niesprawiedliwe, nieetyczne i nieuzasadnione. Natomiast Izrael wyraził uznanie dla Stanów Zjednoczonych za złożenie weta. Haniebna propozycja została odrzucona, terroryzm nie będzie nagradzany, powiedział minister spraw zagranicznych Izrael Katz. Prawie 200 zł w skali roku. O tyle więcej od lipca możemy zapłacić za prąd. Tak wynika z prognoz analityków na podstawie zaprezentowanego w tym tygodniu przez rząd projektu nowych przepisów dotyczących cen energii. O tym, o ile więcej zapłacimy, nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z minister klimatu i środowiska Pauliną Henning-Kloską.
To może być kilkanaście złotych w skali miesiąca. Wszystko zależy od zużycia.
Dla kogo będą chronione i kto nie odczuje podwyżek od lipca? Jak może pani zadeklarować dzisiaj, dla kogo te ceny będą stabilne i zostaną?
Te gospodarstwa domowe, które objęliśmy największą opieką, to zdecydowanie jednoosobowe gospodarstwa emeryckie. Natomiast również w przypadku dużych rodzin, jeżeli chodzi o dodatki, o bon energetyczny, liczymy ten bon energetyczny w zależności od dochodu nad osobę w rodzinie.
Dokładne wyliczenia, kto skorzysta z ochrony cen, a kto od lipca zapłaci więcej za prąd, mamy na rmf24.pl. Polecamy.
Nadzieja polskiej nauki.
W Krakowie powstał nowoczesny system, który mógłby poprawić bezpieczeństwo turystów w górach. Aplikacja miałaby pomóc monitorować szlaki i alarmować ratowników w sytuacjach zagrożenia.
Ktoś nagle przestaje maszerować. Oczywiście z wyłączeniem jakichś takich rejonów typu schroniska, punkty widokowe, więc możemy się tym zainteresować. Na monitorze głównym, gdzieś tam w kwaterze głównej, wyświetla się obszar z trasami i po trasie się poruszają, prawda, punkty. To są obiekty, turyści, którzy posiadają telefony komórkowe, nawet starego typu.
Mówił doktor habilitowany Radosław Klimek z Akademii Górniczo-Hutniczej, który stworzył rozwiązanie we współpracy ze studentami z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Aplikacja ma być jeszcze rozwijana, a wdrożeniem jest zainteresowany Babiogórski Park Narodowy. Rekordy popularności bije we francuskiej stolicy głośna wystawa dzieł impresjonistów. Została ona zorganizowana przez renomowane paryskie Muzeum d'Orsay i Waszyngtońską Narodową Galerię Sztuki.
Głośna wystawa nosi tytuł Paryż 1874. Wymyślić impresjonizm, bo została zorganizowana w 150. rocznicę pierwszej ekspozycji dzieł zbuntowanych przeciwko sztuce akademickiej XIX-wiecznych artystów, nazwanych później właśnie impresjonistami. Można na niej zobaczyć ponad 130 obrazów takich mistrzów jak Monet, Renoir, Degas, Pissarro czy Cézanne. Wystawa ta będzie otwarta w Paryżu do 14 lipca, a od września będzie ją można zwiedzać w Waszyngtonie. Trzeba koniecznie zobaczyć tę wystawę. Tyle sławnych dzieł zgromadzonych w jednym miejscu. Taka okazja rzadko się zdarza, mówi mi młoda paryżanka.
Zdjęcia korespondenta RMF FM Marka Gładysza z tej paryskiej wystawy możecie zobaczyć na rmf24.pl. Czy budowa CPK może się opłacać? Kto skorzysta na powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego? Między innymi o tym Robert Mazurek rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia TAK dla CPK Maciejem Wilkiem.
Panie prezesie, pan jest lobbystą? Pan zarabia pieniądze na tym, żeby CPK powstało w Polsce?
Nie, panie redaktorze, zarabiam dość dobrze w Kanadzie, żeby móc tutaj działać pro bono.
Czyli nie zarabiał i nie zarabia pan nigdy od firm, które mają interes w tym, żeby powstało tutaj, powstał CPK?
W żadnym przypadku.
To o co chodzi z tym CPK? Bo wie pan, cały czas ludzie się awanturują i nie bardzo wiadomo dlaczego. Chodzi o biznes, chodzi o politykę. Dlaczego to jest taki temat?
Myślę, że to jest kwestia pewnych nowych aspiracji, które pojawiły się w społeczeństwie, aspiracji prowadzących do tego, żeby powstała w Polsce nowa, dobra infrastruktura, w tym przypadku lotnicza, która pomoże nam się połączyć z całym światem. W tym momencie nasza łączność lotnicza ze światem jest ułomna, a to jest dźwignia całej gospodarki.
No, to jest dźwignia gospodarki, to pan mówi, a inni mówią, że to są absurdalne, gigantyczne wydatki, gigantomania, że to jest projekt, który się biznesowo nigdy nie zwróci.
Rzecz w tym, że się doskonale zwraca i na to jest szereg analiz pokazujących, że to są pieniądze, które może zarobić sam biznes lotniczy, ale też miliardowe, wielomiliardowe korzyści dla gospodarki wynikające chociażby z ceł.
Co to znaczy korzyści dla gospodarki wynikające z ceł? To teraz co, nie climy towarów, które przyjeżdżają spoza Unii Europejskiej?
Kargo lotnicze, choć jest najmniejszym segmentem transportu towarów na świecie, jest jednocześnie najbardziej wysokocennym segmentem.
Co to znaczy wysokocennym?
Najdroższe towary transportowane są drogą lotniczą. Farmaceutyki, elektronika, przesyłki, poczta i tym podobne. Tylko 17% tych towarów jest dostarczanych bezpośrednio do polskich i clonych w Polsce.
17% tego, co do Polski przyjeżdża, jest clone w Polsce.
Tak.
Ale wie pan, że akurat z cła to nie bardzo wiele zarobimy, bo i tak część tych pieniędzy musimy oddawać Unii Europejskiej.
Nawet większość, ale no wciąż 1/4 zostaje w kraju, w którym się odbywa te clenie.
Rozumiem, że reszta to zyski z podatków.
Efekt stymulacji całej gospodarki związany z tym, że łączność lotnicza ściąga handel, ściąga inwestycje, ściąga turystów. Łączność lotnicza jest jednym z kluczowych kryteriów wyboru danego miejsca pod inwestycje.
Ale panie prezesie, tyle hałasu o jedno lotnisko? W tej sprawie wypowiadają się ministrowie, debatuje o tym Sejm?
Też uważam, że jest to nie do końca potrzebne, ponieważ jest oczywiste, że potrzebujemy takiej nowej infrastruktury. Lotnisko Chopina jest zatkane i nie będzie w stanie dalej się rozwijać.
Dlatego, mówią przeciwnicy budowy CPK, należy postawić na tak zwany triport, czyli trzy lotniska, które są blisko siebie, w Warszawę Okęcie, Warszawę Modlin oraz, uwaga, bo to pod taką piękną nazwą funkcjonuje, Warszawę Radom.
To jest, panie redaktorze, jakiś sen wariata. Nie ma prawa zafunkcjonować biznesowo taki układ, a przynajmniej w strukturze hubu lotniczego. Taki układ triportu to by było de facto zrezygnowanie z aspiracji budowania tutaj hubu lotniczego i budowania tej łączności lotniczej w Polsce i skazanie nas na funkcję dostawcy pasażerów dla linii niskokosztowych i dla przewoźników zachodnich.
Proszę pana, mam 50 lat, mieszkam w Chodzieży. Raz w roku, jeśli się dobrze przydarzy, lecę sobie gdzieś na wakacje. A tak poza tym, to niech się pan nie gniewa, nie interesują mnie te pańskie mrzonki o wielkim lotnisku. Co pan powie tym ludziom?
Powiem to, że wzrost łączności lotniczej o 10% to według PWC 0,5% dodatkowego PKB. Więc nawet emerytka z Ustrzyk Dolnych skorzysta na tym, że ten port powstanie i że będzie łączność lotnicza większa, będzie więcej handlu, więcej inwestycji, więcej turystyki i w ten sposób każdy z nas będzie miał więcej pieniędzy w portfelu.
Będziemy mieli więcej pieniędzy, a to niby dlaczego? Bo panie prezesie, ja rozumiem, że biznes wielki chce tego lotniska. Macie wsparcie, bo właściciel Panatoni to jest wielka firma budująca magazyny w Polsce, gigantyczne magazyny. Pan Robert Dobrzycki mówił, że Polska nie ma zasobów naturalnych, ale ma bardzo dobrą lokalizację i dla niego takie lotnisko centralne to następny element rozwoju kraju. Budowa CPK byłaby projektem cywilizacyjnym dla Polski, mówi pan prezes Dobrzycki. I mówi o tym, że efekt ekonomiczny będzie promieniował i że to będzie wielki sukces. Świetnie, biznes chce tego.
Trudno mi się nie zgodzić z panem prezesem. Jest też na przykład właściciel i główny udziałowiec Seleny, pan Krzysztof Domarecki, nawet spontanicznie ostatnio opublikował film w internecie, w którym też potwierdza, że z perspektywy jego biznesu jest to rzecz bardzo, bardzo pożądana. A dlaczego? Ponieważ taka właśnie Selena jest jednym z lepszych eksporterów polskich. Posiada sieć swoich przedstawicielstw na całym świecie i taka infrastruktura nie pomoże tylko ściągnąć inwestycji do Polski, tylko pomoże nam eksportować.
Ale super, to znaczy, że biznes chce mieć lotnisko, tylko ja raz jeszcze nie bardzo rozumiem, co z tego będą mieli normalni ludzie. Cały czas zresztą mówimy tylko o lotnisku, a ten CPK to przecież, proszę pana, będą wywłaszczać ludzie, będą kolej szybką budować.
to wszystko jest stymulantą dla wzrostu gospodarczego, a wzrost gospodarczy jest, przekłada się na bogacenie się społeczeństwa, na więcej pieniędzy w każdym portfelu.
Dobrze, a teraz konkretnie, to dlaczego Polska, skąd te spory? Bo jeżeli biznes chce, pan mówi, że wszyscy na tym zarobimy, no to dlaczego politycy nie chcą budować CPK? Przynajmniej ci, którzy obecnie o tym decydują.
Też się nad tym głowię, ponieważ ten projekt, jak żaden inny, ma możliwość bycia naprawdę takim przedmiotem ponadpartyjnej zgody. Pamiętajmy, że on został zapoczątkowany jeszcze 20 ponad lat temu za rządów SLD. Później Platforma Obywatelska i PSL wydały 11 milionów złotych na opracowanie, które potwierdziło, że należy budować nowy port lotniczy. I de facto te pomysły przejął PiS i utworzył projekt pod nazwą Centralny Port
Komunikacyjny. To nie jest PiS-owski pomysł.
W żadnym razie. PiS tylko zapoczątkował faktyczną już taką fazę przygotowawczą, natomiast fazy analityczne były prowadzone przez szereg wcześniejszych rządów.
Ja wiem, że nawet za Gierka mówiono o tym, że powinno powstać centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią, ale to właśnie może to jest przykład gierkowskiej gigantomanii, gierkowskich bzdur.
To, że gierkowsko-gigantomanie później potwierdzało szereg międzynarodowych firm doradczych, chociażby w tym 2011 roku, potwierdzając, że takie lotnisko jest potrzebne.
Sekundę, jeśli nie chodzi o pieniądze, a może chodzi o pieniądze, to chodzi o politykę. Dlaczego to, co pan mówi, jest kontestowane na przykład przez Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK?
Panie redaktorze, czy nie jest tak niestety w naszym kraju, że cokolwiek wymyśli jedna partia, to druga musi być automatycznie przeciwko? Bo po prostu nie wypada wręcz przyznać, że PiS mógł choć mieć jeden dobrze pomyślany projekt.
Ale sam pan mówi, że to nie jest pomysł PiSu.
To nie jest, no ale w odbiorze publicznym, no niestety też jest tak, że projekt został właśnie zamiast budować jakąś platformę porozumienia, że hej, wszyscy buduje, cały naród buduje nowe lotnisko, no to jest... To było czynione sztandarowym projektem PiS-u i pewnie to mu bardzo zaszkodziło.
Czyli pana zdaniem przez to, że PiS się skleił w opinii publicznej z CPK, to obecna władza nie chce budować CPK. No to jest idiotyczne, bo to jest zasada taka, że na złość babci odmrożę sobie uszy.
Mam nadzieję, że nie jest tak, że obecna władza nie chce budować CPK, ale z pewnością mają problem komunikacyjny, jak to sprzedać swojemu elektoratowi, że jednak
kontynuujemy. Ja słyszałem o tym, że ma być jeden audyt CPK, który ma zrobić minister Lasek. Ten audyt się nie odbył, bo nikt się do niego nie zgłosił. Teraz słyszę, że będzie 6 audytów dotyczących budowy CPK. 8. A, to mnie pan zaskoczył i trochę rozmawił.
Robert Mazurek i jego gość, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk. Wrócimy do tej rozmowy za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.